więc zacznijmy od drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Już tam dzisiaj byliśmy, prawda? Ale to nie jest żaden problem, dlatego że Duch Święty ma wiele. Tylko tym razem otwórzmy sobie 41 werset. Przeczytamy dalej. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. Przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Krzysiek mówił, postaw z boku, żebyś nie uderzył. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Cudowny fragment. Wiem, że go znamy, ale ja wracam do niego cały czas i cały czas. Dlatego to, co mówił ojciec Andrzej na pierwszej sesji, dlatego że my patrzymy na ten pierwszy kościół i gdzieś tam marzymy, gdzieś tam jest w każdym z nas coś takiego. Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żebyśmy żyli właśnie w ten sposób. Chciałbym, żeby to w ten sposób wyglądało. I wiecie co? Chciałbym, żebyśmy teraz wskoczyli w ten fragment jeszcze raz. Zobaczcie, oni trwali w czterech rzeczach. Trwali, przebywali. W nauce apostolskiej, tak? W łamaniu chleba, we wspólnocie i w modlitwie. I to było coś, co zobaczcie, to była atmosfera, to było takie miejsce, gdzie te cuda i znaki, które czyli apostołowie mogły się dziać. I my tego potrzebujemy w naszych wspólnotach, w naszych kościołach, w naszych parafiach. Tak? Trwania w nauce apostolskiej, trwania w słowie, trwania w łamaniu chleba, trwania w modlitwie i trwania we wspólnocie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. To jest taka pierwsza komuna. Prawdziwa. Dlaczego? Wiecie, po prostu nie było kogoś, kto potrzebował. Bo zaraz znalazł się ktoś, kto miał więcej, mógł się podzielić. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni. Tutaj w tym wersecie jedno takie kluczowe słowo. Codziennie. Popatrz sobie na siebie. Popatrzmy sobie na nas. Popatrzmy sobie na nasze wspólnoty. Codziennie. Oni po prostu przychodzili, żeby być razem, żeby się modlić. Dlatego, że ich serce było w tej wspólnocie. Ich serce było w tym łamaniu chleba. Ich serce było w tej modlitwie. Codziennie trwali we wspólnocie, w świątyni. Wyobraź sobie, czy jest to możliwe w twoim myśleniu dzisiaj w Polsce, żebyś trwał. Wiecie, oni, czy im ktoś to kazał zrobić? Czy to było nakazane albo wymuszone? To wypływało ze środka, to wypływało z głębi serca, to wynikało z pragnienia. To wynikało z tego ognia pasji dla Chrystusa, który w nich płonął. Ja wierzę, że potrzebujemy tego dzisiaj. Amen. A łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Wiecie, czasem jak patrzę na różne wysiłki ewangelizacyjne, nawet w swojej wspólnoty, to sobie myślę, ile my musimy się napracować czasem, żeby jednego człowieka przyprowadzić. Pytanie, czy to w tą stronę powinno iść? Czy być może nie jest tak, że brakuje w nas jakiegoś elementu, który sprawia, że to Pan przymnaża? Bo zobaczcie, to jest rola Pana, żeby On przymnażał ludzi, którzy dostępują zbawienia. Gdy jest taka atmosfera, jak była w pierwszym kościele. Czy nie jest ten obraz dla was atrakcyjny? Dla mnie jest. Ale z drugiej strony pójdźmy dalej, bo Taki jest pierwszy Kościół i o tym marzymy, do tego wracamy. Ale zobaczmy, co święty Paweł mówi o tych czasach, w których my żyjemy dziś, o sytuacji, która dziś ma miejsce. Drugi list do Tymoteusza, Trzeci rozdział, od pierwszego wersetu. Wiecie, święty Paweł dzieli się ze swoim ukochanym uczniem Tymoteuszem. Są w pewnej odległości, są oddzieleni, ale on pokazuje temu młodemu człowiekowi, temu młodemu biskupowi, w jaki sposób ma prowadzić Kościół, w jaki sposób ma przygotowywać Kościół na to, co ma nadchodzić, w jaki sposób ma prowadzić tą lokalną wspólnotę. I daje takie, te listy są w dużej mierze osobiste, bo są dzieleniem się z serca lidera do serca lidera. On daje mu pewne sekrety, pewne klucze, żeby on wiedział, w jaki sposób nauczać, w jaki sposób prowadzić wspólnotę. Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastalą chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bez litości, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze Boga, będą okazywać pozór pobożności, a wyrzekną się jej mocy. Wiecie, to jest strasznie smutne, ale słowo pobożność dzisiaj, samo to słowo pobożność, jak się kojarzy tak w normalnym ludzkim takim, wiecie, życiu? Słowo pobożność to jest po prostu kicha, to jest coś, co jest negatywne. Ostatnio mieliśmy na Szkole Liderów Nowej Ewangelizacji w Warszawie, na Papieskim Wydziale Teologicznym, wykład z człowiekiem a propos zespołu. On pracuje w różnych korporacjach, firmach i uczył nas, w jaki sposób zespoły parafialne mogą funkcjonować. I powiedział, prowadzi w korporacjach test wartości, jakimi wartościami dany zespół się kieruje. I były tam różne wartości. I każdy miał do przydzielenia 10 punktów i mógł też jedną rzecz dać na punkty ujemne. I mówi, że jest non-stop zszokowany, że właściwie w każdym tekście pobożność wychodzi na minus. Pobożność dzisiaj w świecie jest czymś słabym, niskim. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w czasach ostatecznych, o których pisze święty Paweł, i dlatego, że tak wielu z nas żyje niestety dzisiaj w pozorach pobożności. Co to znaczy w ogóle pobożność? To znaczy żyć po Bożemu, w Boży sposób, tak jak Bóg to zaplanował. To jest dobra rzecz. Żyć po Bożemu, żyć tak, jak nas naucza Słowo, żyć tak według wartości, które są biblijnych. To jest coś, my musimy żyć pobożnie, ale ludziom się to negatywnie kojarzy właśnie przez to, że Kościół często żyje wyrzekając się mocy, która płynie z pobożności. Wiecie, my chcemy działania, my chcemy pasji, my chcemy ognia w nas, potrzebujemy tego, żeby przeżyć. To, o czym dzisiaj chcę mówić, poświęcone życie wiary, to jest takie wołanie, które gdzieś zrodziło się w moim sercu, kiedy teraz w połowie kwietnia wyjechałem na kilka tygodni do Kenii, do Afryki. I tam, ja nie pojechałem tam po to, żeby kogoś uczyć, ale pojechałem po to, żeby siebie uczyć. I zachęcam ciebie, nigdy nie przestań się uczyć. Nigdy nie poczuj, że już wiesz wystarczająco dużo. Nigdy nie podchodź do innych z pozycji tego, który wie lepiej, który jest nie wiadomo, co ma. Ja nie jestem nikim. Ja jestem po prostu tylko narzędziem w rękach Boga. On może wszystko. On może zmienić. My nie możemy nic. My potrzebujemy być cały czas uczniami Chrystusa. I wiecie co? I różne tam historie są. Jedna rzecz, której nie zapomnę chyba do końca życia, to kiedy w sumie przejazdem, przejeżdżając z jednej misji do drugiej, w Nairobi pojechaliśmy do slumsów. I tam w tych slumsach, one się ciągną, w sumie takie ścisłe slumsy, to jest tam kilka kilometrów, ale takie dzielnice slumsowe, gdzie ludzie żyją w takich barakach zlepionych, z czego popadnie, ciągną się przez 20 kilometrów. Szacuje się, że od miliona do 2 milionów ludzi tam mieszka. I w środku, w tych slumsach, jest dom sióstr od matki Teresy z Kalkuty. I pojechaliśmy tam, wiecie, tam nie mogliśmy pójść pieszo ze względu na to, że dla białych jest zbyt niebezpiecznie, żeby tam wejść pieszo, akurat tam można dojechać samochodem. Pojechaliśmy tam do tych sióstr i wiecie, jest niesamowite w ogóle doświadczenie bycia w takim miejscu, tak? Gdzie widzisz te rynsztoki, dzieci, które się tam bawią, tłumy ludzi, każdy ma komórkę, to ciekawe. Każdy, tam ma każdy komórkę. Lokalny biznes polega na tym, że ludzie otwierają punkty do ładowania tych komórek, no bo nie mają prądu. tak? Ale komórkę mają. Natomiast po prostu brud, smród i wszystko, co sobie możesz wyobrazić, tak? I dojeżdżasz, jest taki wielki mur, 4 metry z zasiekami kolczastymi. Bo dlatego, że tam po prostu siostry same mówią, one po 15 nie wychodzą stamtąd ze względów bezpieczeństwa, bo tam codziennie po prostu są strzelaniny. Ale wjeżdżamy tam, wiecie, i jeszcze na zewnątrz stoją matki z dziećmi po to, żeby wepchnąć te dzieci jakoś tam do tej misji, żeby jakoś polepszyć im los. I wiecie, wjeżdżamy tam, oglądamy tu pracę niesamowitą, pełną takiego poświęcenia, nie? Nad chorymi dziećmi, wiecie, wchodzi się do takiej sali, jak myślę, do tej poręczy, nie? I leżą po prostu rzędy łóżeczek chorych dzieci, takich, którym już nikt się nie chce zajmować, wiecie, z wodogłowiem, wykrzywionych, ale czystych, zadbanych, z lekami. I te siostry, które chodzą, siostry różne postulatki, które chodzą, po prostu naprawdę wesołe, radosne, że mogą tym ludziom służyć. I idziemy dalej do miejsca, gdzie są kobiety chore umysłowo. Po prostu wielki taki obszar, wiecie, taka oaza pośrodku tych slumsów. I poszliśmy do kaplicy, gdzie te siostry się modliły. I taka biała, pusta kaplica, niebieska wykładzina. Nie mam żadnych zdjęć tamtą, dlatego że nie mogliśmy robić zdjęć, ale mam to tu. I dlatego chcę wam to powiedzieć, że niebieska wykładzina, nie ma żadnych ławek, praktycznie pusto. I jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, siedzą te takie siostry w tych swoich białych sari, wiecie, z niebieskimi paskami. Siedzą jak takie, tak sobie porozsadzane tam, gdzie im wygodnie, jakiś brewiarz, Biblia leży obok. I słuchajcie, taka obecność Chrystusa. Może wiem, że pochodzimy z różnych wspólnot, z różnych środowisk, możemy teologicznie mieć różne podejście do Najświętszego Sakramentu. Mnie to nie obchodzi. Ja tam byłem i ja po prostu ryczałem. Dlatego, że tam była obecność Ducha Świętego taka, że nie dało się wysiedzieć. I wiecie co, jak wyjeżdżaliśmy stamtąd, ja mówię, co jest nie tak w moim życiu? Mówię, kurczę, co jest nie tak w moim życiu? I mówię, to jest właśnie to, czego wierzę, że brakuje nam. W Polsce, nam w Europie, w naszym chrześcijaństwie. Pobożność, która ma moc. Pobożność, która czerpie z właściwego źródła. Od Chrystusa. Wiecie, to było miejsce, gdzie one nabierały siły. To było miejsce, gdzie one nabierały energii, gdzie one nabierały motywacji, gdzie one nabierały pasji do tego, żeby wyjść. Zaraz za drzwiami tego pomieszczenia zaczynały się rzeczy takie, że większość z nas pewnie... będę mówić za siebie. Ja nie byłbym w stanie tam wysiedzieć więcej niż 2-3 dni, myślę. Po prostu za dużo trudnych sytuacji, za dużo bólu, cierpienia, biedy. Ale one tam są po to, żeby tym ludziom pomagać. Ja myślę sobie, to jest dla mnie poświęcone życie wiary. Ja myślę, że to jest coś, czego my w Kościele potrzebujemy. I teraz zadałem sobie pytanie, skąd ja biorę siłę? Przychodzisz do domu po pracy, po jakimś spotkaniu, po jakimś wyzwaniu, szef cię tam zjechał, podwyżek nie ma, w sensie podwyżki w sklepach są, tak? Masz odmowę kredytową, cokolwiek się dzieje w twoim domu, z czego bierzesz siłę? Z modlitwy. Nie? Wiecie, ja sobie tak popatrzyłem na swoje życie i mówię, o kurczę. Dziwimy się czasem, dlaczego my nie mamy rezultatów w naszym życiu. Dlaczego, jak czytamy o pierwszym Kościele i to, co było tam, i zestawiamy to sobie z naszym życiem i patrzysz sobie na swoje owoce, to mówię, co jest nie tak? Ja nie wiem, może wy wiecie. Ja wierzę, że to, czego potrzebujemy, to jest po prostu życia poświęconego. My dzisiaj w Kościele potrzebujemy poświęconych ludzi. Potrzebujemy ludzi, którzy nie patrzą tylko na siebie, nie patrzą na swoje potrzeby, nie patrzą na to, co jest im wygodnie, nie patrzą na swoje problemy, ale patrzą na Jezusa. i patrzą na tego, który jest w stanie pokonać każdą przeciwność, który jest w stanie dać wyjście z każdej sytuacji i którzy chcą powiedzieć, ja moje życie daję dla Ciebie, Boże. Ja moje życie poświęcam dla Ciebie, Boże. Ja moje życie chcę skierować dla Ciebie, a przez to też dla innych ludzi. I wiecie co? Może kolejna rzecz w naszych myślach się pojawić. Okej, ale przecież czy to oznacza, że wszyscy mamy teraz rzucić to, co mamy i pójść do zakonu? Albo w jakąś misję się zaangażować gdzieś w Afryce? Nie! Bądź poświęcony tam, gdzie jesteś dziś. No ale to nie jest żadna taka fajna rzecz, bo tak fajnie w Afryce być i po pieniądze zbierać, zdjęcia robić. Tam, gdzie jesteś dziś, tam bądź poświęcony. Okej. Kto z was wie, co to jest? Pasta do zębów, tak? Tamci z tyłu, nie wiem, czy widzą, bo to jest pasta do zębów. A ci, co są bliżej, mogą przeczytać, co tu jest napisane. Colgate, to jest pasta Colgate. Tylko teraz uwaga, to nie jest reklama. Teraz nie wiem, jaki tu jest znaczek, kto ją teraz produkuje. W każdym razie chciałem wam opowiadać nie o paście do zębów i o tym, jak trzeba myć zęby, ile minut i tak dalej, ale chciałem wam powiedzieć o panie Williamie Colgate, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii i ten człowiek postanowił, że będzie żył życiem poświęconym dla Boga. Ale nie miał talentów do wymowy, nie czuł powołania, żeby stać się osobą duchowną, ale postanowił, że będzie, że chce żyć życiem poświęconym. I zatrudnił się w firmie, która produkowała mydło. I zarobił tam pierwszego dolara, czy tam pierwszego funta. I powiedział, od tego funta ja 10% oddam Bogu. I powiedział, ja będę, jeśli nawet ja nie mogę, mam mało, nie mam możliwości być może, ale w tym swoim położeniu ja będę się z Bogiem dzielił. I będę dawał. I dał 10% od pierwszego dolara. Potem został, niedługo później został wspólnikiem w tej małej fabryczce, takie taka lokalna mała manufaktura produkująca mydło. Został wspólnikiem, postanowił, Boże, będę oddawał Ci 20%. I później z czasem doszedł do tego, że oddawał 90% tego, co otrzymywał. I dlatego mamy dzisiaj pastę Colgate. I stało się to największą fabryką mydła, później różnych innych kosmetyków w Wielkiej Brytanii. A William Colgate stał się jednym z największych filantropów, jednym z największych ludzi, który dawał na misję, o którym słyszała Wielka Brytania. Możecie sobie to wszystko przeczytać. Ja też jestem ekspertem, bo mam gogla. Tak jak Krzysiek. Tak? On postanowił, że w tym miejscu, w którym jest, biznesu, w którym był dobry, tak? Bo to nie każdy, kto się zatrudni w fabryce mydła od razu, zaraz staje się jej prezesem. Ale był dobry w tym, w czym był dobry. I ty bądź dobry w tym, czym jesteś. Ty bądź dobry w miejscu, w którym jesteś dzisiaj. W tej wspólnocie, w tej służbie, w tej pracy, w tej rodzinie, w tym miejscu, w którym jesteś. Ale żyj w sposób poświęcony Bogu. Żyj w sposób taki, który podejmij decyzję, że chcesz żyć dla Niego. Wiecie, 8 lat temu moja firma zdecydowała. Wysłano mnie na delegację do Gdańska. Ja generalnie z zawodu jestem informatykiem i tam w komputerach coś robię i kazali, no i generalnie problemu by nie było, gdyby nie to, że to była delegacja na 6 miesięcy. A w tym czasie nasza wspólnota była jeszcze wtedy dosyć młoda, 3-letnia. Dużo rzeczy się działo, dużo rzeczy było potrzeba do działania. I ja stanąłem w takim miejscu, że ludzie mi mówią, moja żona, mój Łukasz, mój lider pomocniczy, u was się nazywa, że po prostu słuchaj, potrzebujemy ciebie, potrzebujemy tutaj, żeby wspólnota wzrastała. No ale ja mówię, no co, no to jest moja w sumie pierwsza praca, tak? Mam rodzinę, niedawno się pobraliśmy wtedy, byliśmy świeżo po ślubie, mam mieszkanie, trzeba to wszystko utrzymać. Pytanie, i po prostu mówię, panie, ale ja chcę tak naprawdę żyć dla ciebie, to jest dla mnie najważniejsze. I powiedziałem wszystko albo nic, dzwonię do szefa. I powiedziałem szefowi, że po prostu ja bardzo szanuję tę pracę, bardzo się cieszę z niej, ale ja nie jestem w stanie pracować w Gdańsku, gdyż mam wspólnotę w Warszawie, która jest dla mnie bardzo ważna. I wiecie co? I to jest w momencie, kiedy ty poświęcasz coś, kiedy chcesz żyć życiem poświęconym, to musi cię doprowadzić do miejsca, kiedy ty wybierasz. Bo moja definicja poświęcenia na mój osobisty użytek, a teraz może też już na wasz, to jest to, że robisz coś dla Boga zamiast dla siebie. Robisz coś dla Niego. Decydujesz się, że twoje życie jest dla Niego, a nie dla siebie samego. I wiecie co? Mój szef powiedział, zastanowimy się nad tym z zarządem. I oddzwonił do mnie następnego dnia, powiedział, my potrzebujemy takich ludzi jak ty. Wracaj do Warszawy, dostaniesz podwyżkę. Amen? Wiecie? Dlatego, że nawet ludzie w świecie doceniają tych, którzy są gotowi zrobić coś dla wartości. Zrobić coś dla Chrystusa. Że mają coś więcej niż tylko kasa, niż tylko ja, moje, mnie. Ale żyją dla czegoś więcej, żyją dla czegoś innego. Wiecie, i ja wierzę, że my dzisiaj jako wspólnoty, jako kościoły w Polsce nie przetrwamy bez poświęcenia. To, co już tutaj padało. Generalnie w Europie trend dla chrześcijaństwa jest przynajmniej na zewnątrz. A ja mówię, alleluja! Dlatego, że nigdy nie było kościołowi lepiej niż w pierwszych wiekach, tak jak ojciec mówił, i nigdy kościół nie był bardziej prześladowany jak w pierwszych wiekach. Dlatego ja dzisiejsze, to wiecie, te wszystkie rzeczy, o których donoszą media, wszystkie sytuacje, o których już słyszymy i o których usłyszymy. Ja jestem przekonany, że my w Polsce w przeciągu kilku lat usłyszymy o masie na przykład spraw pedofilskich. Ale my to potraktujmy nie jako to, ojejku, i co teraz? Czekajmy na przyjście Pana, żeby nas z tego wybawił. Nie, to jest ten czas, już kończy się czas? To jest ten czas, to jest to miejsce, żeby zacząć żyć poświęconym życiem dla Boga. Okej. Okay. Pytanie jest takie, czy poświęcenie się opłaca? Wielokrotnie ja słyszałem w swoim życiu chrześcijańskim ludzi, tak jak Krzysiek, którzy przychodzą i mówią, czy mi się to wszystko opłaca? Tyle czasu poświęciłem, tyle energii poświęciłem. A na przykład ktoś mówi o mnie źle. A ktoś odszedł gdzieś i smaruje o mnie różne rzeczy. A ktoś jest zawiedziony. A po prostu moje finanse nie są takie, jak mogłyby być. A mogłem sobie tak spokojnie żyć i tak dalej. A teraz po prostu co? Jeśli tak do tego podchodzisz, to się nie opłaca. Nie opłaca się. Ale to, co po pierwsze, upewnij się, że ty jesteś poświęcony dla Boga. Upewnij się, że poświęcasz się dla Boga, a nie dla swojego pragnienia sukcesu. Nie dla wyników. Nie nawet dla, wiecie, dla jakiegoś człowieka, który cię prosi, poświęć się. Bo nie dasz rady. Przyjdzie do ciebie taki wygadany człowiek jak Krzysiek i powie, słuchaj, musisz to zrobić. Musisz być liderem uwielbienia. Musisz, słuchaj, to poprowadzić. Bez ciebie nie damy rady. Zobacz, tyle ludzi przyszło. I co oni będą siedzieć? Do czego? Do muzyki z CD. Nie, musisz to zrobić. I wtedy Krzysiek, jeśli by poszedł tylko za tym słowem lidera, to on potem po roku, dwóch, trzech powie, ale po co mi się tak poświęcać? Mam trójkę dzieci, mam żonę, mam chałupę do utrzymania, Krzysiek mnie gdzieś gania i czuję się wykorzystany, czuję się po prostu taki wyssana z niego energia. Ale Krzysiek to jest gość, który mówi, który przyjdzie do Krzyśka tego, i powie mu, Krzychu, kiedy wreszcie będziemy uwielbiać? Dlatego, że on to ma od Jezusa. Dlatego, że on zdecydował się poświęcić Jezusowi. Dlatego, że on ma pasję, która nie jest z zewnątrz, ale która jest ze środka. I my dzisiaj potrzebujemy pasji, która jest ze środka. Pasji, która pochodzi z zawierzenia się Chrystusowi. Potrzebujemy być poświęceni dla Niego. I z tego wynikają te wszystkie działania. Ja myślę, że żadna z tych kobiet, które poszły do tego zakonu i siedzą tam w tym Nairobi, jest tam jedna Polka, która raz na 10 lat przyjeżdża odwiedzać rodziców, bo taką mają regułę. Tam rozmawiałem z nią. Ona po prostu by wymiękła. Myślę, że każda z pań, przepraszam, wymiękłaby, gdyby nie powołanie, które jest ze środka. Tak? I z panów też. Potrzebujemy powołania do tego, żeby być poświęconymi dla Boga. Dla Chrystusa. Wiecie, bo poświęcenie dla Boga zawsze się opłaca. I teraz Efezjan 2:10. Trochę ominąłem, trochę dodałem i wracamy do konspektu. Efezjan 2:10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Co ciekawe, ten werset jest zaraz po tym, że jesteśmy zbawieni z łaską i nie z łaski i nie z uczynków. Tak, nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale jesteśmy powołani do pewnych dobrych czynów. Co oznacza również, że nie jesteś powołany do pewnych dobrych czynów. I że jeśli będziesz robił nie to, do czego jesteś powołany, to będziesz sobie zadawał pytanie, czy warto się poświęcać. Warto się poświęcać na powołanie Boga. Wiecie, ja miałem długą listę rzeczy, do których nie jestem powołany, a które robiłem. Na przykład chciałem zostać kierowcą Formuły 1. Na przykład zostałem maklerem i nawet próbowałem się w opcjach i w różnych tam derywatywach rynkowych. Na przykład domorosłym mechanikiem próbowałem być, naprawiać sam samochód, po czym go bardziej psułem. To nie są moje powołania życiowe. Do tego doszedłem. Żona mi w tym bardzo pomaga. Ja jestem uparty, bo cały czas w swoim życiu próbuję robić rzeczy, do których nie jestem powołany. I my możemy mieć takie same podejście we wspólnocie w Kościele. Nie rwij się do rzeczy, do których nie jesteś powołany. Jeśli ktoś nie jest powołany do tego, żeby śpiewać, to niech nie śpiewa. A jeśli jesteś powołany do tego, żeby śpiewać, to śpiewaj. Tak? Jeśli to jest coś, że robisz to samemu w domu, że cię ciągnie, że pchacie do tego. Chrystus powołuje cię do tego i wtedy się temu poświęć. Wtedy pójść na maksa. Wtedy nie daj sobie trwać na 50%. Okej. Gdy poświęcasz się Bogu, otrzymasz od Niego niepomiernie, nieporównywalnie więcej. Otrzymasz Jego słodką obecność. Często to jest jedyna nagroda. Często możesz nie zobaczyć niczego tutaj na świecie. To nie jest żaden wyznacznik. To nie jest żaden wyznacznik. To nie jest wyznacznik, jak na ciebie patrzą ludzie, co o tobie myślą ludzie. Ważne jest to, co o tobie myśli Bóg. Co o tobie myśli Jezus. Wiecie, jak myślę o poświęceniu, to przychodzi mi właśnie Jezus na myśl. Przeczytajmy sobie Filipian 2:4-11. Ja was zachęcam, żebyście korzystali ze słowa, żebyście używali słowa, żebyście otwierali tutaj słowo, bo na ekran się wygodnie patrzy. Ale my musimy być Kościołem poświęconym. Jeśli Kościół poświęcony nie jest w stanie sam sobie w domu otworzyć Biblii na swój własny użytek, to ja dziękuję bardzo. Tak? Jeśli nie jest w stanie samemu modlić się w komorze, kiedy nikt nie widzi, to nie ma żadnej wartości. Więc popatrzmy na naszego, na Jezusa, na temu, który jest naszym przykładem, wzorem i mistrzem. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen. To jest niesamowity fragment, który ukazuje to, na czym polega poświęcenie. Chrystus był w postaci Bożej. Nie skorzystał z sposobności, ale się uniżył. Wiecie, Bóg nie patrzy na... Bóg patrzy na ciebie, że ty w Nim możesz wszystko. Nie oczekuje od ciebie uniżenia, które polega na tym, że ja jestem do niczego, ja się do niczego nie nadaję, ja nic nie mogę. Ale w Chrystusie możesz uczynić wszystko. W Chrystusie możesz uczynić wszystko. W Chrystusie masz niesamowitą wartość. Jesteś synem i córką Boga. Kurczę, masz króla jako ojca. Jesteś królewną i księciem. To jest twoja pozycja w Chrystusie. Jesteś królem i księciem. To jest pozycja. Jezus też miał pozycję, ale nie skorzystał z tego, lecz się uniżył. I to jest też wezwanie do nas. Ja jestem królem, jestem dziedzicem króla, tak? Jestem synem, jestem księżniczką, ale uniżam się. I daję się Bogu używać. Wiem, kim jestem, ale mówię, Boże, poświęcam to, kim jestem dla Ciebie. Poświęcam moje życie dla Ciebie. Poświęcam moje przywileje dla Ciebie. Chcę żyć życiem poświęconym wiary. I co Bóg na to odpowiada? To, co, wiecie, to świadectwo Krzyśka jest piękne, bo ono pokazuje, poświęciłeś się dla mnie, a ja poświęcę się dla Ciebie. Bóg go nad wszystko wywyższył. Tak jak Chrystusa, Chrystus się uniżył, a Bóg go nad wszystko wywyższył. Unisz się sam, Bóg Cię wywyższy. Nie zrób tego, Bóg Cię poniży. To jest też obietnica ze Słowa. Ale kiedy się uniżamy sami, Bóg nas wywyższy. Amen. To jest niesamowite. Okej. Wiecie, bez prawdy nie ma funkcjonowania w wierze. I na koniec mam takie wezwanie do każdego z nas. Stań uczciwie przed sobą samym. Zapytaj się siebie, czy ja żyję życiem poświęconym? Czy ja żyję życiem poświęconym? Dlatego, że wiecie, jeśli chrześcijaństwo ma w Polsce się obudzić, to my potrzebujemy ludzi, którzy będą żyli nie na pół gwizdka, nie na 30%, tak? Ale będą żyli w 100% dla Boga. Życie z Bogiem na 100%, a ja bym powiedział nawet na 101%. Życie z Bogiem na 101%. To jest życie poświęcone. Kiedy ty dajesz 100%, to jest to, co ty jesteś w stanie zrobić. To, co po prostu jest dla ciebie takie wygodne. Czym dasz radę sam? Jest ten procent jeden więcej. I wiecie, mamy tysiące przykładów w Biblii, kiedy po prostu ludzie dawali ten 1%. I Mojżesz, który był jąkałą, który nie umiał się wypowiedzieć, mówi, dobrze, pójdę. Powiedział to jedno słowo, pójdę. To był ten 1%. Tak? Mamy każdego po kolei możemy wziąć, który dał ten 1% więcej i Bóg dodał. Bo Bóg chce używać zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy. Amen. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Powstańmy. Panie Boże, Panie Jezu Chryste, my chcemy być Twoimi uczniami. Nie chcemy być ludźmi, którzy żyją życiem tylko wygodnym, komfortowym i chcemy czerpać naszą siłę od Ciebie. Chcemy, aby to Twój wzór był dla nas przykładem. Nie chcemy patrzeć na to, co robi świat, nie chcemy patrzeć na to, co ma świat, ale chcemy patrzeć na Ciebie, bo Ty nie skorzystałeś ze sposobności, ale uniżyłeś samego siebie, poświęciłeś samego siebie i poszedłeś aż do końca, poszedłeś na krzyż i Bóg Ciebie wywyższył. Panie, my chcemy być ludźmi, chcemy być pokoleniem, które żyje dla Ciebie, które żyje poświęconym życiem, które nie patrzy, co go to kosztuje, które nie patrzy, czego mi brakuje, ale które patrzy na Twoje Królestwo, a Ty wtedy dodajesz nam, Ty wtedy dodajesz nam wszystko, co jest nam potrzebne. I widzimy masę przykładów, jak tak robiłeś. Jesteś niesamowity, jesteś dobry, jesteś wierny. Chwała Ci jest. Chwała Ci jest. Chwała Ci jest. Jeśli chcesz Boga za coś przeprosić, możesz to zrobić. I On jest tutaj, jest Jego obecność i chwała. Nie która chce Cię potępić, ale która chce Ci dać siłę, która chce Ci dać energię do tego, żeby iść dalej przez życie. Życiem poświęconym, życiem pełnym pasji. W tym miejscu, w którym jesteś. Chwała Ci jest.
Ciebie chcemy uwielbiać. To jest nasze pragnienie, całym naszym życiem.
Całym sercem swym
sławić Cię,
wielbić
Cię. prosto